Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie nadal opowiem o profilaktyce i możliwościach terapii w chorobie Alzheimera, jaka charakteryzuje się degeneracją i utratą neuronów w mózgu, stanowiąc najpowszechniejszą przyczynę demencji u osób w podeszłym wieku. Choroba Alzheimera przez wiele lat może rozwijać się bezobjawowo, a jej złożone przyczyny nie są nadal wyjaśnione, dlatego też brakuje skutecznych metod leczenia. Jak wspominałam, dostępne są jedynie leki objawowe. Badania nad chorobą Alzheimera od dawna skupiały się w zaburzeniach neuropatologicznych mózgu, głównie na roli złogów peptydu zwanego amyloidem i także znanych agregatów białka TA opisywanych jako splątki neurofibrynalne. Obecnie przeważa jednak pogląd, że dysfunkcje metaboliczne całego organizmu są istotnym i wczesnym ryzykiem rozwoju tej choroby. Zaburzenia metabolizmu mogą być pochodną stylu życia, w tym złej diety opisywanej jako typu zachodniego, jaka charakteryzuje się spożywaniem produktów wysoko przetworzonych, bogatych w cukry proste i tłuszcze nasycone. Wyniki badań wskazują, że dieta typu zachodniego może nie tylko przyspieszać i nasilać rozwój zmian charakterystycznych dla choroby Alzheimera, ale nawet je prowokować i prowadzić do wystąpienia w organizmie zespołu metabolicznego obejmującego m.in. przewlekłą hiperglikemię, czyli wysoki poziom cukru we krwi, hiperinsulinemię, podobnie wysoki poziom insuliny, hipercholesterolemię, czyli wysoki poziom cholesterolu i dysfunkcję wątroby. Konsekwencją złej diety jest także zaburzenie mikrobiomu, opisywane jako dysbioza jelit, a także otyłość i stany zapalne w tkance tłuszczowej, które z czasem prowadzą do ogólnoustrojowego stanu zapalnego o stosunkowo niskim nasileniu. Ogólnoustrojowy stan zapalny osłabia barierę krew-mózg, skutkuje to rozwojem stanu zapalnego mózgu, właśnie insulinooporności, powstawaniem agregatów białka amyloidu i białka tau, co jak wspominałam prowadzi do degeneracji neuronów i utraty pamięci. W badaniach wykazano wpływ diety zachodniej na jeden ze szlaków sygnalizacji insuliny w mózgu, który może uruchamiać mechanizmy molekularne prowadzące do powstawania zmian neuropatologicznych charakterystycznych dla tej choroby. Znajomość tych procesów daje więc nadzieję na opracowanie diety odpowiedniej dla profilaktyki choroby Alzheimera, a także wspierającej terapię w tej chorobie, jaka jest schorzeniem, jak wspominałam, postępującym z wiekiem, charakteryzującym się upośledzeniem funkcji poznawczych i zaburzeniami pamięci. Choroba Alzheimera po raz pierwszy została opisana w 1907 roku przez lekarza psychiatrę Aloisa Alzheimera i jest uważana za najczęstszą przyczynę demencji, 50-60 przypadków wszystkich przypadków demencji. Obecnie żyje około 50 milionów chorych cierpiących na Alzheimera i ze względu na postępujące starzenie się społeczeństwa ogólnoświatowe, a także wzrost populacji w wieku podeszłym, badacze przewidują, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do około 150 milionów, powodując największy kryzys zdrowotny świata. Choroba Alzheimera stanowić ma więc poważny problem zarówno ze względów medycznych, jak i ekonomicznych. Charakterystycznymi zmianami neuropatologicznymi, jak wspominałam, jest obecność w mózgu płytek starczych zbudowanych z beta-amyloidu oraz występujących w neuronach splotów neurofibrylnych powstałych wskutek nagromadzenia fosforyzowanego białka tau, co prowadzi do degeneracji neuronów. Istnieją jednak dwie formy choroby Alzheimera. Jedna rodzinna, o wczesnym początku, określana od angielskiej nazwy FAD, która stanowi jedynie około 1% diagnozowanych przypadków tej choroby, oraz forma spontaniczna albo nazywana także sporadyczną, także od angielskiej nazwy SAD, diagnozowana w przeważającej większości chorych, czyli 99%. Postać rodzinna jest związana z dziedzicznymi zmianami w genomie w postaci mutacji w genach kodujących białko amyloidu. Natomiast dominująca w postaci tej choroby klinicznie objawia się znacznie później niż ta rodzinna czy genetyczna, jednak charakteryzuje się bardzo złożoną etiologią. Dla czynników ryzyka postaci spontanicznej czy sporadycznej wymienione są środowiskowe, ale także przebyte czy współistniejące choroby, infekcje, urazy głowy, a także inne narażenia, zarówno biologiczne, jak i chemiczne, zanieczyszczenia metalami ciężkimi, o których wspominałam w poprzednim programie. Obecnie jednak coraz częściej badania naukowe poświęcają się roli tak zwanych modyfikowanych czynników ryzyka, dominującej postaci sporadycznej czy spontanicznej, gdzie te czynniki ryzyka są związane ze stylem życia, a szczególnie ze sposobem odżywiania, w tym brakiem aktywności fizycznej, czy niewystarczającą aktywnością fizyczną, szczególnie niebezpieczne w kontekście rozwoju tej spontanicznej postaci, wydaje się stosowanie, jak już mówiłam, złej diety, która prowadzi do rozwoju zespołu metabolicznego. Największym wrogiem więc okazuje się zachodni model odżywiania, który rozprzestrzenia się na świecie, zarówno w krajach rozwijających się, jak i wysoko rozwiniętych. Tego typu dieta, co prawda, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, ale obecnie jest coraz powszechniejsza także w Europie. Źródłem problemu wydaje się postęp cywilizacyjny, który doprowadził do włączenia do diety wysoko przetworzonych produktów spożywczych o dużej zawartości cukrów prostych, tłuszczy nasyconych przy obniżonej zawartości witamin i mikroelementów. Dieta zachodnia odnosi się do szerokiego spektrum proporcji składników pokarmowych, cukrów, tłuszczy i białka w diecie, w której ponad połowa dostarczanej energii pochodzi z węglowodanów. Określane jest to na 51,8%, z tłuszczy na 32,8% i białka około 15,4%, jaka dotycząc białka powinna stanowić znacznie więcej, gdyż od 19% do 35% białka w pożywieniu. Zalecane jest zwłaszcza zmniejszenie spożycia węglowodanów, które powinny dostarczać zamiast ponad 50, tylko 22 do maksimum 40% energii oraz tłuszczy, które powinny dostarczać 30%, co w przełożeniu na konkretne produkty dotyczy spożywanych w nadmiarze rafinowanych olejów, cukrów rafinowanych, fruktozy, oleju palmowego, tak powszechnie dodawanego do słodyczy. Ponadto wymieniane jest mleko i nabiał oraz tłuste czerwone mięso, jakie spożywane kiedyś przez przodków różniło się znacznie pod względem zawartości i jakości składników odżywczych od obecnie dostępnego mięsa, które pochodzi głównie z wieloskalowych hodowli. Charakterystyczne cechy tej diety zachodniej to zwłaszcza zmniejszona zawartość witamin i pierwiastków mineralnych dostarczanych z pożywieniem, co sprzyja awitaminozom, wielu chorobom przewlekłym, niedożywieniu organizmu i mimo nadmiernej podaży kalorii w diecie. Dieta typu zachodniego ma stanowić istotny czynnik uruchamiający kaskadę molekularnych ścieżek obronnych w organizmie przed oddziaływaniem szkodliwych składników w niej zawartych, stąd czasem bywa nazywana dietą zapalną. Proces oksydacyjny powstaje podczas tego stanu zapalnego z uruchamianiem szlaków sygnałowych prowadzących do ogólnoustrojowych zaburzeń określanych mianem zespołu metabolicznego z ogólnoustrojowym, jeszcze raz powtarzam, stanem zapalnym w organizmie, co może doprowadzić do rozwoju poważnych schorzeń, nie tylko neuroz wyrodnieniowych, takich jak choroba Alzheimera. I za chwilę opowiem o zespole metabolicznym. Thank you. Zespół metaboliczny jest pojęciem zdefiniowanym przez WHO, Europejską Grupę Badań Insulinooporności i ekspertów Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, na który obecnie ma chorować na świecie ponad 1 miliard ludzi, a w Stanach Zjednoczonych diagnozowano ten zespół u 35% dorosłych, w tym 50% pacjentów ma powyżej 60 roku życia. W Europie występowanie zespołu metabolicznego szacuje się na 30% u kobiet i 41% u mężczyzn. Typowe zaburzenia związane ze zespołem metabolicznym to podwyższony poziom insuliny, jak już mówiłam, hiperinsulinomię, hiperglikemia, hipertrójglicerydemia oraz hipercholesterolemia, zwłaszcza wysoki poziom tego złego cholesterolu LDL. Zespół metaboliczny sprzyja poza tym rozwojowi otyłości, chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia, cukrzycy typu drugiego, a także niealkoholowej, stłuszczeniowej chorobie wątroby. W patogenezie zespołu metabolicznego wskazuje się na zaburzenie osi gruczołów dokrewnych, mianowicie podwzgórza, przysadki i nadnercza. Wśród czynników ryzyka rozwoju tego zespołu wymieniane są nie tylko ta nieodpowiednia dieta, ale zaburzenie gospodarki hormonalnej i brak aktywności fizycznej, gdyż podczas pracy mięśni wykorzystywana jest glukoza. Jeśli mięśnie nie pracują, poziom glukozy wzrasta, to powoduje wydzielanie insuliny i wspomnianą hiperinsulinemię. Diagnostyka zespołu metabolicznego opiera się na określeniu objawów i wynikach badań laboratoryjnych, a leczenie polega przede wszystkim na poprawie stylu życia i dostosowaniu diety. Ze względu na powiązanie spożywania diety zachodniej hiperinsulinemii, która jest stanem poprzedzającym cukrzycę typu drugiego, szczególnie zwraca się uwagę na fizjologiczną rolę i regulację insuliny, jaka jest głównym peptydowym hormonem metabolicznym, jak wiadomo, wytwarzanym w komórkach beta wysepek Langerhansa trzustki, ale także okazuje się, że w komórkach mózgowych. Głównym bodźcem metabolicznym wydzielenia insuliny jest wspomniany już wysoki poziom glukozy we krwi. Kiedy stężenie glukozy wzrasta powyżej pewnego poziomu hemostatycznego, czyli równowagi, zaczyna ona wnikać do komórek mięśniowych, aktywując biosyntezę glikogenu i jego akumulację w tkance, w wątrobie, w mięśniach, w tkance tłuszczowej. Zachodzą procesy, które mają działanie hamujące zahamowanie wysokiego poziomu glukozy we krwi. Podstawową rolę w tych procesach pełni prawidłowy metabolizm właśnie insuliny, która obniża poziom cukru, i nieupośledzoną wrażliwość receptorów insulinowych, które są potrzebne do wiązania insuliny. Insulina wzmaga produkcję glikogenu, także syntezę glukozy w wątrobie, stymuluje także syntezę trójglicerydów i lipoprotein o małej gęstości. Powoduje ona pobieranie aminokwasów, syntezę białka, jednocześnie hamuje rozpad białka w mięśniach, wpływa na proces termoregulacji. Insulina przenika przez barierę krew-mózg, gdzie pełni funkcję regulatora apetytu, wykazując również działanie odżywcze na komórki glejowe i same komórki mózgu, czyli neurony, wraz z modulowaniem funkcji poznawczych, pamięci, ma wpływać także na nastrój. Zaburzenia sygnalizacji insuliny oraz upośledzenie jej fizjologicznej funkcji ma sprzyjać właśnie między innymi chorobom neurodegeneracyjnym. To wydzielanie insuliny podlega regulacji nie tylko substratowej, neuronalnej, hormonalnej, ale fizjologicznie. Insulina jest wydzielana proporcjonalnie do poziomu cukru we krwi, czyli glikemii, a stymulatorami wydzielania insuliny mogą być również hormony. Wydzielanie i działanie insuliny jest także regulowane przez autonomiczny układ nerwowy. W wyniku zaburzeń wydzielania tego hormonu dochodzi właśnie do insulinooporności, jaka jest definiowana jako brak wrażliwości receptorów na insulinę w tkankach docelowych, nawet jeśli występuje wysoki poziom tej insuliny w organizmie chorego. Wyróżniana jest insulinooporność wrodzona, która jest uwarunkowana genetycznie, i insulinooporność nabyta, która ma przebieg utajony i w przebiegu tego zespołu metabolicznego występują już wspomniane zaburzenia, o których mówiłam, czyli hipercholesterolemia, trójglicerydemia, dyslipidemia, cukrzyca typu drugiego, otyłość, niealkoholowa, stłuszczeniowa choroba wątroby. We wczesnych stadiach trzustka kompensuje niewrażliwość receptorów na insuliny zwiększonym uwalnianiem właśnie insulin do krwiobiegu przez komórki beta trzustki. Długotrwałe, nadmierne wytwarzanie insuliny powoduje więc przerost komórek trzustki oraz nadprodukcję insuliny w stosunku do potrzeb i znaczny jej wzrost we krwi. Czynnikami ryzyka, jak już mówiłam, jest nadmierne spożycie tłuszczów nasyconych, cukrów prostych i wymieniany już brak aktywności fizycznej. Nieznane są wszystkie skutki zaburzeń szlaku insuliny i insulinooporności, dlatego cały czas trwają dalsze badania w tym zakresie. Insulina, jak się okazuje, odgrywa bardzo ważną rolę w pracy mózgu, ponieważ reguluje pobieranie glukozy, która jest głównym źródłem energii dla neuronów. Insulina mózgowa pochodzi głównie z obwodu. Dostaje się do mózgu przez barierę krew-mózg, ale jak się okazuje, również jest syntetyzowana w komórkach mózgu, co sugeruje ważną jej rolę w funkcjonowaniu mózgu, w tym w sygnalizacji międzyneuronalnej, w rolę w synapsach kory mózgowej, także w różnych bardzo ważnych strukturach mózgu, jakim jest na przykład hipokamp czy móżdżek. Insulina pełni w mózgu wiele ważnych funkcji, właśnie takich jak komunikacja mózg-ciało, regulacja poziomu wspomnianych już hormonów, takich jak leptyna, grelina czy peptyd glukogonowo-podobny, wazoaktywny peptyd jelitowy i inne, których już nie będę wymieniać, które wszystkie one prowadzą do regulacji ośrodka sytości, a także układu nagrody, którego pobudzenie powoduje dobre samopoczucie. Insulina w mózgu wpływa również na wytwarzanie płynu mózgowo-rdzeniowego, jest czynnikiem wzrostu, uczestniczy już w wspomnianych procesach przekazywania sygnałów, kontroli metabolizmu energetycznego, przeżycia neuronów, także tworzenia wypustek neuronalnych, co wszystko przekłada się na funkcje poznawcze. Dlatego stan oporności na insulinę w mózgu istotnie zaburza prawidłowe funkcje mózgu. Badania naukowe wskazują na ścisłą zależność między wyższym stopniem upośledzenia funkcji poznawczych, a właśnie chronicznym stanem cukrzycowym, wysokim poziomem cukru i insulinoopornością. Wnioski z najnowszych badań stwierdzają, że zaburzenia metaboliczne związane z dietą zachodnią mogą prowokować zmiany w chorobie Alzheimera, wspominane zaburzenia dotyczące amyloidu i białka tau. I za chwilę opowiem o leczeniu i profilaktyce dietetycznej. Co prawda badacze mają nadzieję na opracowanie specjalnej diety na chorobę Alzheimera, jednak dopóki nie jest ona sprecyzowana, warto wiedzieć o dietach określanych jako przeciwzapalne, jakie są wskazane w profilaktyce choroby, ale nie tylko choroby Alzheimera, ale także wielu zapalnych chorób ogólnoustrojowych, na przykład zapalnych chorób jelit. Dieta przeciwzapalna to dieta określana skrótem śródziemnomorska, w której ważną rolę odgrywa mikrobiota, czyli stan flory bakteryjnej, w którym są zawarte bardzo ważne bakterie, bifidobakterie, bakteroidy, w mniejszym stopniu firmicutes, a charakteryzuje się dużą zawartością krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, gdzie zwłaszcza chodzi o kwas masłowy. Do poprawy funkcjonowania mikrobioty i utrzymania sprawnej bariery jelitowej wymagana jest odpowiednia żywność, czyli żywność bogata w błonnik, witaminę A, witaminę D, cynk oraz magnez. Głównymi składnikami więc diety przeciwzapalnej, oprócz włókna niezbędnego do syntezy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, są związki fitochemiczne, polifenole i związki flawonowe, które są uzyskiwane z owoców, nasion, kory lub liści niektórych roślin. Związki fitochemiczne stosowane w diecie jako składowe przypraw ziół selektywnie odżywiają i pobudzają wzrost określonych bakterii w okrężnicy, a także wykazują silne właściwości przeciwutleniające. Związki te używane są do celów leczniczych, zapobiegając chorobom, mają działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwmutagenne, a także zmniejszają ryzyko raka, chorób serca czy cukrzycy. Spośród 50 produktów spożywczych o najwyższych stężeniach przeciwutleniaczy są przyprawy, owoce i warzywa, w tym owoce jagodowe, produkty na bazie czekolady, ale nie słodkie, płatki zbożowe, a także orzechy i nasiona. Na szczycie listy znalazły się jeżyny, orzechy włoskie, truskawki, karczochy, żurawina, parzona kawa, maliny, orzechy pekan, jagody, mielone goździki i sok winogronowy, wspomniana także niesłodzona czekolada. Najbardziej antyoksydacyjnymi przyprawami okazały się oregano, imbir, cynamon i kurkuma. Niektóre przyprawy takie jak czarny pieprz, pieprz cayenne, cynamon, imbir, oregano, rozmaryn i kurkuma wywołują pozytywne zmiany w mikrobiocie jelitowej, przyczyniając się do wzrostu pożytecznych bakterii z rodzaju Lactobacillus bifidobakterie w jelicie grubym i hamują rozrost patogennych bakterii, wywierając działanie podobne do prebiotyków. Innymi związkami flawonowymi o działaniu prebiotycznym są proantycyanidy, jedne z najbardziej rozpowszechnionych flawonoidów w diecie, które obecne są w winogronach i to zarówno w skórce, jak i nasionach, ale także w jabłkach, kakao, czerwonym winie, jagodach, żurawinie, czarnej porzeczce, wspomnianych już orzechach, między innymi laskowych czy pistacjach. Chociaż nie ma wiarygodnych danych na temat ilości polifenoli, które docierają do okrężnicy człowieka, badania na zwierzętach pokazały, że ponad 80% antycyanów z jagód dociera do okrężnicy, a około 70% znika z przewodu pokarmowego po 4 godzinach. Jest to czas wystarczający do aktywnego wpływu na mikrobiom, jednocześnie do aktywnego przekształcania związków flawonowych przez bakterie do ich pochodnych powstałych z bakteryjnej fermentacji nasion winogron. Wśród polifenoli szczególnie korzystnie oddziałują na mózg wymieniane już z fermentacji bakteryjnej nasion winogron i jagód. Wykazano w badaniach, że 30 gramów liofilizowanych jagód zjadanych codziennie miało pozytywny wpływ na nastrój dzieci i osób dorosłych. U osób starszych 12 tygodni stosowania koncentratu jagodowego 30 mg na dzień zawierającego 387 g antycyanidyn przyniosło zauważalną poprawę funkcji poznawczych. Pozytywny efekt wywiera, jak już mówiłam, także kurkumina, jaka jest w stanie przekroczyć barierę krew-mózg i działać przeciwzapalnie w mózgu. Cennym związkiem flawonowym jest, jak wiadomo, 3-galusan epigallocatechiny, czyli wyciąg z zielonej herbaty. Badania wykazały, że codzienne także spożywanie 100 g jogurtu probiotycznego, który zawiera szczepy Lactobacillus i Bifidobakterie spowodowało podobną poprawę nastroju, poprawę funkcji poznawczych, zawierając bardzo wiele bardzo ważnych bakterii, o których tutaj nie będę ich wymieniać. Stosowanie przez 9 tygodni w ilości około 400 mg dziennie tego jogurtu uzyskano zmniejszenie biomarkerów stanu zapalnego, nawet do 60%. Tak samo kefir albo inny napiór probiotyczny składający się z mleka fermentowanego jest zaliczany do żywności funkcjonalnej. Okazuje się, że wspiera funkcjonowanie mózgu. Dla osób nie pijących mleka i jego przetworów alternatywną może być kefir wodny, który również ma zastosowanie. U nas tego kefiru nie wszędzie występuje, ale można go zdobyć. Wśród polifenoli szczególnie korzystnie oddziałują na mózg, jak już mówiłam, związki uzyskiwane z fermentacji nasion winogron i jagód. To jest szczególnie podkreślane w tym piśmiennictwie, ale także, jak wiadomo, doskonały wpływ na mikrobiotę jelit mają kiszonki, czyli kiszona kapusta, kiszone ogórki, kimchi czy kombucha. Osoby, które stosują taką sfermentowaną żywność, odnoszą wiele korzyści zdrowotnych, chociaż nadal brakuje badań, które by w dogłębny sposób udowodniły korzystanie z tej sfermentowanej żywności, która, jak wiadomo, jest bogatym źródłem witaminy B, która jest potrzebna do funkcjonowania mózgu. Z punktu widzenia medycyny opartej na dowodach, stosowanie żywych kultur bakterii w formie probiotyku przynosi wymierne korzyści. Ponad 5 lat temu zespół uczonych z Irlandii wprowadził taki termin psychobiotyk dla określenia nowej klasy preparatów tego typu, o których postaram się powiedzieć w jednym z programów. To tyle na dzisiaj. Bóg zapłać tę uwagę. Z Panem Bogiem.